Dziś w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wczoraj prezydent Donald Trump ułaskawił 73 osoby, w tym Steve'a Bannona, jednego z twórców sukcesu wyborczego Donalda Trumpa z 2016 roku. Co dalej planuje Donald Trump? Podobno ma założyć nową partię polityczną o nazwie Partia Patriotów. Dzisiaj porozmawiamy także o ostatnim wywiadzie z ambasador Georgette Mosbacher, a także o tym, co planuje zrobić Joe Biden tuż po rozpoczęciu prezydentury. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Witam serdecznie.
Zaczynamy. Ta informacja, która dzisiaj w Polsce się przebija. Donald Trump ma założyć nową partię polityczną. Tak donosi Wall Street Journal. W Polsce pisze o tym Wirtualna Polska, Gazeta Wyborcza, że podobno w zeszłym tygodniu już w otoczeniu prezydenta miało się mówić, że chce założyć nową partię, chce, żeby się nazywała Partia Patriotów. No, na początek, czy tak się stanie, czy rzeczywiście może to się wydarzyć, czy to dobry pomysł, czy zły, no bo będzie to jakieś rozbicie Partii Republikańskiej, czy ma szansę na sukces, no bo przecież głosowało na niego 73, nawet może więcej milionów ludzi.
Gdybyś mnie zapytał o to przed 6 stycznia, to bym powiedział, że to nawet ciekawa oferta. Przecież pamiętamy, że Trump szedł do wyborów z takim hasłem oczyścić bagno i nie mówił tutaj tylko o komunistach z Partii Demokratycznej, ale mówił też, że Partia Republikańska no już tak, że tak powiem, weszła w establishment waszyngtoński, że już zapomniała o wartościach amerykańskich.
O tym też mówił John Birch Society.
I zapomniała o zwykłych Amerykanach, że oni już żyją, można powiedzieć, w takim świecie półrealnym kontaktów z globalistami, z komunistami, tylko rozgrywki przy władzy, a Amerykanie mają coraz gorzej. Już ten taki amerykański sen, czyli że od pucybuta do milionera już coraz rzadziej się zdarza. Już ta szczególnie drobna, najbiedniejsza klasa średnia ma najciężej w Stanach Zjednoczonych i Trump szedł z tym hasłem. Rzeczywiście tam różne rzeczy próbował robić, choć tutaj z kolei ci, którzy go będą atakować, powiedział, że największe ulgi to dał najbardziej bogatym i koncernom, a zwykłym Amerykanom to tak różnie. Ale na pewno był przynajmniej przez większą część jego prezydentury wzrost gospodarczy, gospodarka się kręciła, miejsca pracy, to wszystko było. Czyli gdybyś mnie zapytał przez 6 stycznia, to bym powiedział, to jest ciekawy pomysł. Jeśli dałoby się to wkomponować w Partię Republikańską, a nie być do niej w kontrze, no to mogłoby być to takim powiewem świeżości, czymś takim jak kluby obywatelskie dla tej takiej już nomenklatury pisowsko-podobnej Fidesz na Węgrzech. I to rzeczywiście odnowiło, dało taki nowy impet i później rzeczywiście ta prawicowa formacja wygrała wybory i do dzisiaj tam z różnymi, można powiedzieć, blaskami i cieniami, ale sprawuje władzę. Po 6 stycznia tu całkowicie sprawa się zmieniła. Trump już pozostanie prezydentem z krwią na rękach. I mówię to ze smutkiem, przecież nie było chyba telewizji w Polsce, która by więcej mówiła o Ameryce i bardziej, można powiedzieć, zachęcała do głosowania na prezydenta Trumpa w tych wyborach. Ale po 6 stycznia, niezależnie czy to była prowokacja, czy nie, czy tylko głupota i tak dalej, Trump już się nie odklei od tego wydarzenia. Stąd na razie patrzę na to sceptycznie. No, może jakieś tu zabiegi PR-owe, może jakieś pokazanie takiego głębszego tła tych wydarzeń z 6. Właśnie, może jakoś odwróci ten trend, czy to taką...
Ale ciężko sobie wyobrazić, żeby odwróciło to w szerszej świadomości.
Dlatego
publicznej.
Mówię, no dopuszczam,
i
powiedzmy,
się interesują,
3%,
no to być może tak.
3%, ale myślę, że ta partia, ta formacja będzie skazana tylko na defensywę, będzie się musiała z tego tłumaczyć, z tego bronić. Stąd raczej moje na dzisiaj moja opinia jest sceptyczna.
Cezary Kłosowicz, co ty sądzisz o tej nowej partii? No pamiętajmy, no po pierwsze pytanie, czy mogło to być jakieś skrzydło w partii republikańskiej? No a druga sprawa, pamiętać trzeba, że to nie jest tak jak w Polsce, nie mamy drugiej tury, że no mógłby Trump sobie wystartować w pierwszej turze, a potem poprzeć na przykład republikanina w drugiej turze, tak jakby było to w Polsce. W Stanach czegoś takiego nie ma, tam jest ta jedna tura. No i czy to nie będzie zabieranie głosów jakimś silniejszym republikanom?
No ciekawe w ogóle, jak te doniesienia powstały, bo to ktoś tam usłyszał, że ktoś coś mówił i dostało się to do Wall Street Journal. Czy to było takie, a może bym sobie założył partię, a może telewizję i tak wyszło, czy to było takie naprawdę poważne jakieś przedstawienie planu, który tam w dalszym czasie gdzieś już planuje Donald Trump przeprowadzić i go ujawnić. Czy by to miało szansę powodzenia? Samodzielna partia, myślę, że no to byłaby jakaś tam właśnie może kilkuprocentowa, może nawet kilkunasto w porywach, no ale nie sądzę, żeby w najbliższym czasie mógł wywrzeć jakiś faktyczny wpływ na wynik wyborczy. W Stanach jest o tyle, no pod względem prezydenckim jest trudniej, tak jak mówiłeś, tych wyborów, ale no te inne wybory są jednomandatowe, więc tu można nawet nie być w żadnej partii i się dostać do parlamentu, więc może od tej strony można by coś zdziałać, natomiast no i po tych wydarzeniach, i jakie były 6 i no przede wszystkim nie wiemy, co się stanie dziś, czy w najbliższych dniach jeszcze może się stać, co może jeszcze bardziej uderzyć w zwolenników Trumpa, to byłaby powstanie takiej partii, by spowodowało zgrupowanie tych najbardziej twardych zwolenników Trumpa, plus tych wszystkich udających zwolenników Trumpa, którzy się przebierają w krowie rogi. I nie sądzę, że odniosłoby to jakiś wielki sukces. Utworzenie skrzydła w partii republikańskiej, no to tu mogłoby to być. Tu oczywiście będzie walka, no ale to zawsze tam jest walka i wcześniej była walka z Trumpem, on tak wszedł z zewnątrz, więc być może by tu sobie poradził i przedzieranie się w tej kwestii wewnątrz partii republikańskiej, no mogłoby tutaj coś dać jakiś wpływ na wybór następnego kandydata na prezydenta republikanów, ale to dopiero za 4 lata, więc może już te przeszkody dzisiejsze by ustąpiły.
Trump coś takiego próbował robić, no bo przecież popierał przeróżnych kandydatów właśnie do Senatu, do parlamentu, chociaż, ale potem już pod koniec, w niedawnym okresie, no mówił, że tak wiele mi zawdzięczają, a pokazali się niewdzięczni, czyli jakby troszeczkę się od nich odcinał. No ale jest to na tyle silna osobowość, myślę, Donald Trump, tu się mówi się o tym jego wielkim ego, że ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz szedł z sceny, nie wiem, i poszedł do biznesu, zapomniał o tym wszystkim. No raczej się wydaje, że no coś będzie chciał zrobić, tak? Czy swoją telewizję, no czy partię polityczną, to są jakieś takie dwie najprostsze, najbardziej oczywiste rzeczy, no bo przecież nie będzie w Sejmie, nie będzie w Senacie przez ten czas, tak? Dostać się może dopiero gdzieś za około 2 lata.
Jeśli go nie skaże Senat jeszcze za tak. W tej procedurze po impeachmencie, wtedy
co
nie będzie mógł kandydować w ogóle.
Co zrobić, co najlepsza byłaby, najlepszą dla niego teraz opcją, jaka działalność, czy właśnie telewizja, czy polityka?
No właśnie takie skupienie się na samej osobie Trumpa, myślę, że nie jest właściwe, że nie powinniśmy się pytać, co dla niego było najwłaściwsze, tylko co teraz dla Ameryki byłoby najwłaściwsze. To zresztą sam Trump zaczął już praktycznie bardzo szybko, jak dotarło do niego, co się stało 6 stycznia, do czego doprowadził ten zlot jego zwolenników na właśnie 6 stycznia w Waszyngtonie podczas tego otwarcia głosów elektorskich. Jak to, do niego to dotarło, no to zaczął tak mówić, że tam wyrzekamy się wszelkiej przemocy,
rozejdźcie się do domu,
że tu Ameryka dalej ma być tym światłem dla wszystkich, światłem i chwałą. To ostatnie już wczorajsze przemówienie Trumpa, że Ameryka dalej ma pozostać taką nadzieją, chwałą, punktem odniesienia dla całego świata i dlatego teraz dalej tam spokojnie budujmy, można powiedzieć, naszą przyszłość i tak dalej. Nie? Czyli sam zobaczył, do czego doprowadził i całkowicie zmienił retorykę, bo jeszcze, mówię, kilkanaście godzin wcześniej, parę dni wcześniej, no to całkiem inaczej wyglądała i jego retoryka, i też jego najbliższego współpracownika, prawnika, pana Giulianiego, no to też były takie bardzo buńczuczne zapowiedzi, też bezpośrednio po tym ataku, też czy w trakcie tego ataku, takie bardzo no, obraźliwe dla Mike'a Pence'a. Widać, że teraz to wszystko tonuje, stara się odwrócić. Dziękuję Pence'owi, dziękuję tam całej administracji i tak dalej. Ale bardzo duża część jego najbliższych współpracowników no, straciła nadzieję w to, że to jest człowiek, który może jeszcze czegoś dokonać. Nie? Także tutaj sam los Trumpa, on, powiedzmy, no, jest ciekawy, ale najważniejszy jest los Ameryki w tym momencie. Tu wczoraj, mam nadzieję, że nasi widzowie z radością widzieli, jak gościliśmy Arta Thompsona. On już o tym, żeby nie robić właśnie takich zlotów, jak zrobił Trump 6 stycznia, mówił chyba 16 grudnia. Nie? Czyli zobaczcie, no 3 tygodnie wcześniej ostrzegał, co zrobią komuniści z tym zlotem Trumpa ogłoszonym na 6 stycznia. On mówił o tym, pokazaliśmy wam dowód, pokazaliśmy wam też, co teraz mówi. Absolutnie już te takie działania uliczne, czy jakieś próby manifestacji, czy lokalnych, mówię o stanowych, czy w samym Waszyngtonie, już dzisiaj nie mają sensu. Tu trzeba wrócić do takiej pracy organicznej. I ja mówiłem to też zaraz po tych wydarzeniach, nagrałem specjalne przesłanie do chrześcijan amerykańskich, jest dostępne po polsku i po angielsku. Zobaczcie, Art Thompson dokładnie to samo językiem politycznym, już jako działacz polityczny, mówi mniej więcej to samo przesłanie. Dzisiaj ten scenariusz, który rozegrał się 6 stycznia, to jest scenariusz komunistów. Nie wchodźcie w te prowokacyjne różne uliczki. Zajmijmy się tym, co zawsze, czyli budowaniem docierania z prawdą do zwykłych Amerykanów. To jest nasze zadanie. Czyli wskazał na tak zwaną pracę organiczną. Ona się wydaje nudna. Wielu ludzi, no ale co zrobić? Może wojsko, może marynarkę by, a może lotnictwo by zaatakowało Waszyngton i wtedy już by wszystko się wyjaśniło i tak dalej. Nie. Takich rozwiązań nie będzie. I myśmy ostrzegali was przed prowokatorami czy głupcami, którzy każdego dnia takie rozwiązania przedstawiali, coraz to nowe, jak ta data nie dało się zrealizować czegoś, bo Sąd Najwyższy odrzucił. To mówił, ale teraz tego, a 6 stycznia to już na pewno wygramy, to nie ma tego. A po 6 stycznia jeszcze się znaleźli tacy, mówili, dziś właśnie w czasie inauguracji, to dopiero Trump wszystkie karty wyłoży i tego. No spakował paczki, pojechał na Florydę.
Co w takim razie dalej przewidujecie u Republikanów? Czy to jest taki przełomowy moment, że oni się z tego będą podnosić wiele lat? No, czy gdzieś tam już w tych wyborach za 2 lata, za 4 mają szansę jednak odzyskać władzę, czy odzyskać jakąś część władzy, tak? Jakąś izbę czy parlamentu, czy senatu? No bo mówiliśmy już przed kilkoma tygodniami, że nie bardzo widać tam teraz jakiejś takiej twarzy przywódcy. Donald Trump był na tyle dużym przywódcą, tak, takim zdecydowanym, że on był tą główną twarzą. Nawet Mike Pence gdzieś tam no, ginął przy nim często. No, był ten Pence, tak, był Pompeo troszeczkę od spraw zagranicznych, a tak dalej, no to tam nie było wielu tych republikanów takich znanych czy aktywnych, może senator Cruz, tak, z Teksasu, ale co dalej zrobią republikanie? Czy teraz muszą na szybko jakiegoś nowego lidera? No, czy skupią się właśnie na zmazywaniu tego, co im Trump zorganizował pod koniec swojej kadencji?
No teraz na pewno będzie, jak to w partii, spora walka o przejęcie jak największego wpływu. To część republikanów sprzeciwia się Trumpowi stanowczo i odcina się od tego. No, część jest po jego stronie, czy po stronie tego, co on chciał zrobić. Także tu jakaś walka będzie trwała. No, te procesy wyłaniania nowych liderów będą trwały. No, do tego lidera głównego, który by startował do prezydentury, no to jeszcze mają sporo czasu. W tych lokalnych wyborach no to będą startować tam jakoś jak zawsze, ale nie liczyłbym na szybkie jakieś tutaj odwrócenie sytuacji w tej chwili. Teraz będzie triumfować Partia Demokratyczna i mówię, jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy dziś, co może jeszcze pogrzebać całkowicie jakiekolwiek tu szanse tej konserwatywnej strony na długi czas. Także no to tu prognozy bym stawiał dopiero po tych wydarzeniach.
Już teraz możemy Was zaprosić dzisiaj na godzinę 18:00 na Idź Pod Prąd dogrywkę. Tam będą najświeższe informacje na żywo z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Pastor Paweł Chojecki, czy na najbliższe lata to będą rządy demokratów, triumfy demokratów? Ile lat? Bo to pamiętamy, Obama rządził 2 kadencje, 8 lat.
To, żeby powiedzieć, że to będą rządy demokratów, to by było mało powiedzieć. To będą rządy komunistów i to jest najgorsze. I ostrzegaliśmy wiele miesięcy temu, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że wygrana Bidena, niezależnie jaką formą, czy formą uczciwą, czy formą nieuczciwą, czyli przez sfałszowanie wyborów, oznacza, można powiedzieć, komunizację Stanów Zjednoczonych, przynajmniej z tego szczebla federalnego, bo trzeba jasno powiedzieć, że Stany Zjednoczone tam ustrój...
Stanami Zjednoczonymi.
Właśnie, ustrój polityczny daje tym państwom, stanom, nie? Bo tu my mówimy Stany, a to w rzeczywistości to jest bardziej podobne troszeczkę do państw, na przykład w Unii Europejskiej to już całkowicie, nie? My mamy często mniejsze kompetencje niż niekiedy Stany w Stanach Zjednoczonych poszczególne mają. Także tu jeszcze niszczenie Ameryki, żeby zrobić z niej komunistyczną republikę, komunistyczny Bantustan, no to jeszcze będzie tu do tego trzeba dużo, dużo pracy tych komunistów, czy lat i różnych jeszcze podstępów, prowokacji i tak dalej, ale że to będzie jasny zwrot w tym kierunku. To będzie jasny zwrot w tym kierunku i Biden to obiecuje i jego cała administracja. Nie mówią tego tak bardzo wprost, ale najważniejsze takie decyzje antyglobalistyczne, czyli na przykład wyjście ze Światowej Organizacji Zdrowia, wyjście z tego durnego porozumienia paryskiego, to nawet w pierwszy dzień Biden już chyba zdaje się mówi, że w pierwszy dzień to odwróci. Czyli zobaczcie, jak ten bardzo słuszny róg Trumpa, jak bardzo zabolał światowych komunistów. Czyli można powiedzieć, że Stany Zjednoczone wracają do międzynarodówki komunistycznej, nie? Tych różnych jaczejek takich tworzonych właśnie jak to porozumienie paryskie, które w rzeczywistości uprzywilejowuje komunistyczne Chiny i daje im pole do rozwoju gospodarczego, tłamsząc gospodarki zachodnie.
Tak, te ograniczenia, normy dopiero tam, nie wiem, 2050.
Tak, oni, jak już upadnie gospodarka Europy i Stanów, to wtedy oni zaczną się wprowadzać.
Także... Dokładnie to nie zaczną, bo kto to sprawdzi. Tak.
Bo przecież Chiny nigdy, komuniści nigdy nie realizują swoich zobowiązań, chyba że im się to opłaca.
Robić kontrolę w Chinach, no to teraz jak w Wuhan robią kontrolę, tak, już tak. Od roku nie mogli wjechać.
Powiedziałeś o tym, co zrobi Joe Biden w pierwszych dniach swojego urzędowania, czy nawet w pierwszym właśnie Możemy troszeczkę więcej o tym porozmawiać, bo mamy tu całą listę, nie będziemy tego wszystkiego wymieniać, no ale
ostatni
pierwsze
punkt
to...
jest ciekawy.
Tak, no właśnie, to właśnie o nim miałem mówić, bo on jest najciekawszy chyba, bo
to
na początek
chciałem nawiązać jeszcze plan, podsumowując.
To tak brzmi ładnie, plan ratunkowy gospodarki po koronawirusie, potem te powroty do tego WHO i do porozumienia paryskiego, zniesienie zakazu podróżowania z części krajów muzułmańskich,
bo no to już wiadomo, o co lista. Chodzi.
Od kilku już lat krajów muzułmańskich,
chodzi,
gdzie nie można
chodzi o niszczenie tożsamości protestanckiej, czyli można powiedzieć biblijnej Ameryki. To właśnie po to z jednej strony już z Hondurasu idzie jakaś pielgrzymka katolicka, a tu z drugiej strony muzułmańska. No to już komuniści właśnie robią to z Ameryki właśnie. Chcą zniszczyć jej chrześcijański, biblijny fundament.
A jeszcze ile to można milionów głosów sobie jeszcze
zyskać,
przywieźć w ciągu 4 lat?
Ma być 11 milionów.
Nie ma kontroli, kto głosuje.
No. Ale jak już zalegalizuje, to nawet będą mogli.
Teraz no nawet jak zrobisz kontrolę. Właśnie jeśli chodzi o imigrację, ma być wstrzymana budowa muru, połączenie rodzin rozdzielonych na granicy, ustawa wytyczająca ścieżkę właśnie legalizacji pobytu dla 11 milionów nieudokumentowanych imigrantów. Zobaczcie, jaka to jest wielka liczba. Przecież różnica między Trumpem a Bidenem to był chyba niecały milion, tak?
No i na kogo zagłosuje te 11 milionów? Takie pytanie.
No, rurociąg to zero punktu, powiedzmy dla wiadomo. Europy mniej ciekawa sprawa. Cofnięcie reformy podatkowej republikanów. Demokraci uważają, tak jak mówiłeś, że obniżka podatków to była tylko dla najbogatszych i dla wielkich korporacji, że to była błędna decyzja. Zmiany mają nie dotknąć najmniej zarabiających, tak oni mówią. Powrót uczniów do szkół, że Biden chce, żeby przeznaczyć 130 miliardów dolarów na bezpieczne przeprowadzenie tego procesu już na początku urzędowania, maseczki w urzędach i ostatni właśnie punkt, nadzór nad policją. Biden zapowiada utworzenie komitetu nadzorującego działania policji. Przypominamy, czyli... że w Stanach Zjednoczonych policja jest, nie jest federalna, tak? Nie jest państwowa, tylko każde hrabstwo, nawet nie stan ma swoją policję, każde miasto, tak?
Czyli tak, każdy jak szeryf, powiat, tak? Jak szeryf, powiedzieć. Powiat ma szeryfa, no i on nadzoruje policją. Tak mówiąc w dużym uproszczeniu. To jest bardzo ważny punkt. Zobaczcie,
teraz
komitet
ma być jakiś
centralny,
komitet nadzorujący działania.
Komitet centralny komunistycznej partii będzie nadzorował policję. Podejrzewam, że chodzi właśnie o zniszczenie tej kolejnej ostoi praworządności amerykańskiej. Bo do tej pory za bezpieczeństwo na prowincji, w każdym mieście, powiecie i tak dalej odpowiadał szeryf wybrany przez mieszkańców tego powiatu. A teraz będzie odpowiadał Waszyngton. Teraz będzie model pisowski, model europejski, taki model feudalny, centralny.
Czyli jak megafon masz na manifestacji, powiedziałeś o modelu pisowskim.
Zanieczyszczasz środowisko!
Zanieczyszczasz środowisko megafonem.
Tu nie wszyscy tak szczegółowo przeglądają różne newsy, no to musimy naszym widzom powiedzieć, o co chodzi.
Policja chce 17-latka ukarać.
Rzeczywiście 17-latek używał na jakiejś manifestacji i tu bardzo ważna uwaga. Nieważne, co on wykrzykiwał przez ten megafon. Jeśli nie łamał prawa, czy nie woływał, nie nawoływał,
poczekaj,
nie nawoływał do zabijania, chodzi mi o treść. Powinniśmy właśnie szanować wolność słowa. Jak chcemy, żebyśmy my mogli chodzić po ulicach i głosić, co chcemy. Ja pamiętam przecież 2003 rok, ile ze 100 manifestacjiśmy zrobili przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Nawet wtedy, zobaczcie, tamta banda trzymająca władzę, no nie wysyłała na nas policji, nie? Media w ogóle nic nie mówiły o nas, no ale myśmy tam w grupie kilku, niekiedy kilkunastu osób sobie stali i nikt nam nie przeszkadzał, rozumiecie? Czyli nawet ta banda trzymająca władzę wcześniej, co tam wtedy było? Tam jeszcze Miller był, nie? Czyli jakieś SLD musiało być i coś jeszcze.
To PSL nawet, pewnie.
No, ja, PSL to zawsze, jakaś może Unia tam nie wiem
na
czego.
Na pracy tam wcześniej.
Nie pamiętam dokładnie, ale Miller był wtedy premierem. Nawet oni w jakiś sposób wiedzieli, że nie można tego ruszać, że niech sobie oni tam krzyczą przez te megafony, też mieli. I nikt nas nie wysłał wtedy policji.
No, ale może to nie poczekaj, jakieś łosie żyjące w wielkich miastach może uciekają od megafonów.
Czy, no pole to tam ze 100 tysięcy mieszkańców, to chyba łosie tam na rynku gdzieś nie chodzą. Nie wiem, czarek.
Nie, tam jest w Opolu jest zoo, to może... Tam...
I myślisz, że ten megafon taki, docierał do zoo.
Może zakłócą,
to jest autentyczna historia, tak, że policja najpierw temu nastolatkowi zakazała używać megafonu, strasząc go, że go tam ścignął. no to on przestał używać, a oni go i tak ścignęli. Zobaczcie, jakie chamstwo, nie?
Bo wcześniej nie odstraszał zwierzyny.
No może i tak, no i teraz, ale zobaczcie, jaka to jest kpina.
Ale to, co będzie w Krakowie, jak wyjdzie Trębacz z Hejnałem, czy też nie będzie może używać, czy nie może?
Ale czy ty zbadałeś? Przecież zakres częstotliwości trąbki jest miły dla ucha łosi.
I dzwonów kościelnych też.
Dzwonu, jedynie tylko żaba rechotka, czy jakaś tam...
Rzekotka.
Jak?
Rzekotka.
Rzekotka źle reaguje, ale tę postanowili pisowcy poświęcić na ołtarzu Prawa i Sprawiedliwości. Także Trębacz se może trąbić, a ten chłopak nie może se przemawiać na ulicy przez megafon na jakiejś tam pikiecie. Zobaczcie, jaka to jest kompromitacja państwa polskiego, że policja... Wiadomo, że chodzi o to, że to są antyrządowe manifestacje i nie podobają się rządowi z przyczyn no, znanych i także światopoglądowych. Dlatego w ten sposób, że oni pod pozorem zanieczyszczania środowiska. No to zobaczcie, w komunistycznych Chinach tam takie zarzuty cały czas się serwuje, że ktoś... spokój społeczny i że się kłócił w ogóle.
Że nie niepokoju.
Że niepokój, że on właśnie powiedział jakąś kontrowersyjną tezę i on szerzył niepokój, no to go teraz bach, do więzienia. Cóż to będzie spokój społeczny? No to zobaczcie, że PiS ma taką samą komunistyczną wizję wolności, nie? I ja ostrzegam o tym. Wielu ludzi tam mówi, ale dobrze, bo to akurat lewaka wsadzają. Ludzie, jeśli ktoś tak powie, to nie ma pojęcia o wolności w ogóle. To lepiej, żeby już nic nie mówił.
Wróćmy jeszcze do, bo mówiłeś, zaczęliśmy w ogóle temat Opola i PiSu.
I policji. I teraz będzie taka policja w Stanach Zjednoczonych. I teraz chodzi o to, żeby odebrać z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, bo wiecie, policja z Waszyngtonu, policja centralna, to będzie to samo, co w Polsce, nie? Tam przyjedzie, posprząta po trzech dniach, nie? Jak już się skończy rozruba i tak dalej, nie? Taki szeryf, który jest...
Przynajmniej był przed paroma laty wybierany
właśnie
przez społeczeństwo.
O to mi chodzi, że szeryf, który odpowiada przed społeczeństwem, przed daną społecznością lokalną.
Musi
danego,
wygrać wybory.
On musi wygrać wybory, to on musi się starać. On musi się starać, on tam tych zastępców ma i tak dalej. I działają, i nie mogą ludzi, że tak powiem, być dokuczliwi, nie mogą, czyli nie mogą się pierdół czepiać, nie tam o, pan przekroczył o 5 tam mil za to, czy tamto i tak dalej. Nie mogą się ich czepiać o pierdoły, nie? Czyli nie może być upierdliwa policja, ale z drugiej strony, kiedy dzieje się coś złego, no to bach i muszą działać, strzelać, co tam trzeba robić, nie? A teraz będzie policja federalna. Czyli będzie miał w dupie, że tak powiem, mieszkańców danego powiatu, bo komisarz, bo tam jest komitet centralny, czyli komisarz z Waszyngtonu będzie decydował o premiach, o pieniądzach, o awansach i tak dalej. Także to jest zniszczenie właśnie tej, można powiedzieć, drugiej poprawki, bo druga poprawka to jest osobiste tam posiadanie i noszenie broni, ale to jest prawo do tworzenia tych właśnie milicji obywatelskiej. No przepraszam za to, Polakowi to zaraz jak milicja obywatelska, ale chodzi o te formacje, które dbają o porządek lokalnie. To właśnie jest druga poprawka. Nie? I teraz właśnie komuniści biorą się za policję. Zobaczcie, że John Birch Society, oni szczególną troską otaczali policję właśnie tą lokalną.
Program Support Your Local Police.
Tak, oni właśnie mówią, wspieraj...
Z ich takich głównych programów.
Tak, bo oni wiedzą, że to jest właśnie fundament bezpieczeństwa Ameryki. Z jednej strony mówię poczucie bezpieczeństwa, bo oni rzeczywiście się starają, ci szeryfowie, a z drugiej strony jest to oddalenie Waszyngtonu od życia zwykłych ludzi. Czyli oni mają poczucie wolności dzięki temu. A teraz będzie urawniłowka, Komitet Centralny Komunistycznej
Zobaczcie,
Partii.
Bo przecież przeciwko policji to właśnie były te protesty BLM. Zobaczcie, jaki atak... zaplanowany komunistów w tym roku. Po pierwsze koronawirus, żeby Donald Trump prawdopodobnie nie wygrał wybory.
Bezprawdopodobnie.
A druga sprawa, na wiosnę. BLM, protesty, one już były, nie wiem czy nie w maju się zaczęły, bo na pewno jak mieliśmy zjazd, może czerwiec, nie? Ale to na pewno jeszcze było przed połową roku. Protesty BLM, żeby w ogóle zlikwidować policję, były przecież takie postulaty.
Niektóre miasta tam zaczęły to rozważać na
porządek
poważnie.
W Stanach Zjednoczonych, państwo prawa zostało całkowicie zniszczone.
Dlatego mówimy, to nie była jakaś jedna wyrwana z kontekstu akcja fałszowania wyborów czy tych prowokacji na Kapitolu. To jest ciąg zdarzeń, przez komunistów zaprojektowany już prawdopodobnie od paru lat. Nie? Jak tylko Trump wygrał wybory, oni zaczęli obmyślać, co mamy zrobić, żeby już więcej tych wyborów nie wygrał. I to, co powiedziałeś, ten atak na policję ze strony tych bojówek komunistycznych, a teraz ten sam atak idzie już, można powiedzieć, od prezydenta, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To samo, co komunistyczni bojówkarze i terroryści, teraz mówi Joe Biden.
Wróćmy do Donalda Trumpa, no bo mamy jeszcze informacje o tych ułaskawieniach. Ułaskawił 73 osoby. To nie jest jakoś tam strasznie dużo. Obama ułaskawił tych osób więcej. I on, Obama, ułaskawiał rzeczywistości ludzi zbrodniarzy, tam morderców, skracał im wyroki. Donald Trump na przykład najgłośniejszym nazwiskiem jest Steve Bannon. O nim wielokrotnie mówiliśmy w naszej telewizji niedawno. Trafił do aresztu, miał zarzut tej defraudacji. Jego ścieżki z Donaldem Trumpem rozeszły się już znacznie wcześniej, no bo mówiliśmy, że on był jednym z tych twórców
sukcesu
Donalda Trumpa, ale potem zaczął krytykować. Tutaj na przykład Wirtualna Polska pisze: polityczne relacje na linii Donald Trump-Steve Bannon została zniszczona po tym, jak właściciel Breitbarta, czyli Steve Bannon, udzielił wywiadu do książki biograficznej o 45. prezydencie USA. Amerykanin potępił dzieci republikanina, oskarżył młodszego syna Trumpa o zdradę podczas rozmowy z rosyjskimi prawnikami oraz nazwał główną doradczynię Iwankę Trump głupią jak but. Trump powiedział wtedy: Bannon postradał zmysły, ten człowiek nie ma nic wspólnego ze mną ani z moją prezydenturą, po czym go wyrzucił właśnie z zachodniego skrzydła. No teraz go ułaskawił też 73 osoby, wśród nich na przykład Elliot Brody, główny specjalista do spraw pozyskiwania funduszy podczas kampanii politycznej, także tam przyjaciel tego Jareda Kushnera, Ken Carson. Jak odczytujecie, czy siebie nie ułaskawił, tak, Donald Trump, bo o tym też było głośno, czy próbuje, nie wiem, zrobić sobie jakieś zaplecze polityczne na przyszłość?
Nie traktowałbym tego w kategorii zabudowania przyszłości jakiejś, choć oczywiście tego tam wykluczyć nie można, ale raczej jako takie oddanie sprawiedliwości tym ludziom. Bo afera, jeśli chodzi o Steve'a Bannona, zobaczcie, było oskarżenie, było zatrzymanie. I tutaj drugie tło tego, to chodziło o to, żeby, że tak powiem, komuniści dorwali się do listy darczyńców organizacji Bannona. Bo jakoś później była cisza. Słyszałeś coś, Czarek, żeby...
Za kilka miesięcy dopiero miała być sprawa zaplanowana.
Tak, ale jakieś dowody pokazali, że on ukradł, czy było coś?
W maju, a tak, no to do rozprawy no nic nie pokażą.
No właśnie mówię, wtedy tylko, żeby go zatrzymać i to takie krótkie zatrzymanie i nic. I nic, nie? No ja nie wiem, no może ja nie rozstrzygam, czy ukradł, czy nie ukradł, nie? Tam jest kwota dość duża, tam 25 milionów, zdaje się, zarzucają mu. Podejrzewam, że jeśli rzeczywiście była zmiana przeznaczenia tych pieniędzy, to wątpię, żeby on to wydał na jakieś takie swoje tam dobra luksusowe. Weź to wydaj na swoje dobra, jakieś tam 25 milionów dolarów. Podejrzewam, że jakąś tam działalność polityczną prowadzili, czy publicystyczną, przypomnijmy, że Bannon pompował tutaj pieniądze, szczególnie we Włoszech, tam oparł o Włochy taką swoją koncepcję budowania prawicy europejskiej.
No,
i tam miało być takie centrum
szkolenia,
centrum szkolenia liderów. Tak. Także ja podejrzewam, że to raczej poszło na to, a nie że se tam kupił nowe buty, czy tam nie wiem co jeszcze. No ale zobaczymy, to nie rozstrzygam. Także raczej to był, można powiedzieć, taki gest honorowy Trumpa, bo odrzucenie Bannona moim zdaniem było błędną decyzją. Myślę, że Bannon powiedział to, co myślał. To on myślał, że tu wolność jest naprawdę, nie? I on powiedział, według mnie to ta kobieta to głupia jest, nie? Zobaczcie, że on mówił tak, jak mniej więcej mówimy, bez ogródek, widź pod prąd, nie? Że jak to, głupia jak but? Głupia jak but, powiedział. Ten to tam zdradził, bo zaczął gadać głupoty jakoś, czy tam tajemnice państwowe przed tymi ruskimi wyjawiać. No i to Bannon powiedział, no. Powiedział moim zdaniem prawdę. Nie? I tutaj ten taki ruch Trumpa, żeby go wyrzucić, rozpocząć z nim wojnę, był głupim ruchem. Nie? Mogli sobie tam coś wyjaśnić, że tak powiem, osobiście, ale jeśli Bannon powiedział prawdę, a tak zakładam, to absolutnie tu nie powinno być tej reakcji Trumpa. O podsumowaniu Trumpa, o jego doradcach, bo to jest ważny punkt. Głupi doradcy. To czym bliżej końca, tym więcej tego było. To o tym porozmawiamy, tak jak powiedziałem, już po przejściu tych wszystkich ceremonii, żebyśmy mieli pełny obraz, ale tu absolutnie, że tak powiem, traktuję ten głos Steve'a Bannona jako głos w dobrą stronę, że Trump początkowo miał dobrych doradców i wygrał wybory, a potem od tych starych przyjaciół się zaczął odwracać i przychodzili tam, przeróżna zbieranina się zaczęła koło niego kręcić i coraz głupsze decyzje niekiedy podejmował, nie? Końcówka, no to już mówiliśmy.
Porozmawiajmy teraz o wywiadzie
chyba,
pani...
że nie wiem, Cezary, może tu coś ty wiesz więcej,
o Bannonie.
Czy zdefraudował, to nie wiem, także to no, już musiałby się sąd wypowiedzieć, czy zbadać tę sprawę. Natomiast no, na tej liście no, różne są nazwiska. Niektórzy tam, jeden tam z tych artystów, no to tam był skazany, bo miał jakiś pozłacany pistolet na pokładzie samolotu, nie wiem, czy nie swojego, także no, to jakieś tam niegroźne społecznie czyny. Nie zastrzelił nikogo ani nic, no, leciał sobie. No ale są jakieś tam poważniejsze sprawy, defraudacje, tutaj ten jakiś z Detroit urzędnik, który tam faktycznie robił różne nieciekawe rzeczy tam w tym układzie polityczno, prawie mafijnym, jakiś lobbyści, no trzeba by ich dokładnie przebadać, sprawdzić co to, no. Ale często to nie są jakieś tam też wysokie wyroki. Czasem ktoś tam ma półtora roku, no i ułaskawiony, bo już proces mu się ciągnie od paru lat, także no to może uznał Trump, że już i tak dość wystarczy. No mówię, różne tu są te nazwiska.
Mhm. Przejdźmy do pani Mosbacher. Dzisiaj ona ustępuje. Udzieliła wywiadu w Wirtualnej Polsce redaktor Marcin Makowski, szeroki wywiad. Porozmawiamy głównie w kontekście Trumpa, no bo tam co z Polski przywiezie. No ogólnie mówi, że Polskę będzie wspominać bardzo ciepło i tak dalej, i tak dalej. Ale porozmawiamy o tym, co mówi o Trumpie. Mówi tak, udział prezydenta Trumpa w podważaniu wyników wyborów w tym momencie jest nie do obrony. Nasza demokracja wyjdzie z tej próby obronną ręką. Biden przejmie władzę, a ludzie, którzy brali udział w zamieszkach, trafią i już trafiają do więzienia. Redaktor pyta, problem polega na tym, że wielu amerykańskich polityków, w tym część republikanów, uważa, że nie mieliśmy do czynienia z odizolowanym incydentem, tylko z wydarzeniem sprowokowanym przez miesiące, jeśli nie lata, retoryki prezydenta Donalda Trumpa. To on podburzył ten tłum do wtargnięcia do budynków administracji USA. Czy powinien, pani zdaniem, ponieść konsekwencje prawne? Oczywiście Donald Trump powinien ponieść konsekwencje czynów, w których uczestniczył albo które spowodował, mówi pani Mosbacher. Ta reguła dotyczy każdego, nieważne czy jest prezydentem USA, czy kierowcą taksówki. To honorowe wyjście. Oczywiście Donald Trump miał prawo poddawać w wątpliwość wynik wyborów, ale ten czas już minął, gdy Joe Biden otrzymał certyfikację, jako następna głowa państwa. To się wydarzyło i Biden zostanie zaprzysiężony 20 stycznia bez względu na zdanie osób, które nie wierzą w te wybory i nie zgadzają się z ich rozstrzygnięciem. Myśli pani, że za sprawą wydarzeń w Waszyngtonie Donald Trump stracił szansę na powrót do Białego Domu podczas kolejnych wyborów? W końcu jest jedynym prezydentem w historii Ameryki, wobec którego dwukrotnie uruchomiono procedurę impeachmentu. Georgette Mosbacher mówi, tak, moim zdaniem stracił szansę na powrót. Czy to koniec Trumpa, jakiego znamy? Na pewno to koniec jego prezydentury. Jesteśmy narodem, który wybacza i nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale jego dziedzictwo zostało poważnie naruszone. Oczywiście nadal pozostają jego liczni wyborcy. Dalej mówią, że no, Ameryka lubi kontrowersyjnych ludzi, no ale Georgette Mosbacher mówi jasno, tak, moim zdaniem stracił szansę na powrót, no mówi jak telewizja idzie pod prąd.
No ja mówiłem to też zaraz po tych strasznych wydarzeniach, prowokacjach z 6 stycznia, no to pani ambasador widać, że myśli podobnie. Przypominam, że to jest osobista przyjaciółka, to nie jest tylko taki reprezentant, powiedzmy, polityczny Donalda Trumpa, tylko to jest jego bliska znajoma od wielu, wielu lat. No i no, do podobnych wniosków doszła. Tu bardzo, zobaczcie, w Polsce praktycznie nieznane zjawisko, równość wobec prawa. Nie? Tutaj przecież, zobaczcie, przepychanki przy szczepionkach. No, mieliśmy sprawę WUM, celebryci, teatrzyk Jandy. Teraz mamy sprawę, czy Ziobrę zaszczepią, czy nie zaszczepią,
teraz
czy prokuratorów.
Jak wybuch skandal, to przewlekle chorzy jednak,
Wyszli z prokuratorami.
Z
prokuratorami. Ja bym tam nie wierzył w te przewlekłości.
Sprawa jest jeszcze otwarta, byśmy nie stali zaszczepieni.
Ale zobaczcie, tu jest cały czas taki feudalny porządek, nie? Że tym bliżej koryta więcej wolno. Ich prawo nie dotyczy. Biskupów katolickich prawo nie dotyczy. Tam różnych właśnie tych bonzów, artystów prawo nie dotyczy. To jest myślenie właśnie takie antyrepublikańskie. To jest myślenie feudalne czy komusze, bo to w partii zawsze, czym wyżej byłeś, no to miałeś większe tam profity w służbach specjalnych, w MO i tak dalej. To jest pozostałość systemu feudalnego i komunistycznego. To nazywamy zbiorczo kato-komuna. Pani ambasador mówi, że czy to zrobiłby kierowca taksówki, czy prezydent Stanów Zjednoczonych powinien zostać osądzony dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Nie? Także widać, że tutaj nawet tacy zwolennicy Trumpa mają ogromny kłopot z tym, że on strasznie źle rozegrał końcówkę. On, chcąc wygrać bitwę o te sfałszowane wybory, przegrał, można powiedzieć, wojnę. A trzeba było odpuścić tę bitwę już w tym momencie, kiedy Sąd Najwyższy stanął przeciwko niemu, trzeba było odpuścić już tę bitwę, żeby wygrać wojnę. A on nie potrafił rozpoznać chwili. No ale to już wchodzę w to, co miałem mówić po 20, no to już w tym momencie przerwę.
Możemy porozmawiać troszeczkę z kolei o wątku PiS versus Trump, czy co teraz Polska będzie robić. Na Onecie ukazał się taki ciekawy artykuł Andrzeja Stankiewicza właśnie o PiSie i o Trumpie, podsumowujący te 4 lata, no i właśnie mówiący, że teraz to PiS już, bo to jest raczej krytyczny względem PiSu dziennikarz, teraz PiS już sobie nie będzie mógł pozwolić na tak dużo, no ale ciekawy właśnie on przedstawia tą chronologię, bo to się już często nie pamięta. Na początku mówi, że właśnie w 2016 roku, to cośmy mówili, że Morawiecki powiedział, że Trump i Clinton to jest jak wybór między dżumą a cholerą.
To jeszcze przed wyborem Trumpa. Tak. Tuż przed wyborem, blisko
potem
to jakoś
Trump
było.
Wygrał. Pamiętamy potem wspaniały przylot do Polski w 2017 roku. Wspaniałe przemówienie. Możemy Państwu teraz zaprezentować kawałek, jak Donald Trump mówi właśnie o biurokracji, jak zachęcał Polaków, żeby odrzucić biurokrację. No co się wydarzyło przez te 3 lata następne, to wiemy dobrze, no ale wróćmy do tamtych chwil na chwilę.
Po obu stronach Atlantyku nasi obywatele stoją przed jeszcze jednym zagrożeniem, z którym możemy sobie poradzić. Ono jest niewidoczne dla niektórych, ale znane Polakom. Jest to stały rozrost biurokracji rządowej, która odbiera ludziom siły życiowe i majątek. Zachód stał się wielki nie z powodu papierologii i przepisów, ale dlatego, że ludzie mogli realizować swoje marzenia i starać się żyć. Amerykanie, Polacy, narody Europy cenią swobody obywatelskie. Musimy walczyć z siłami, które zagrażają wartościom, skądkolwiek by one nie były, które starają się zagrozić kulturze, wierze i tradycji, temu, co czyni, że jesteśmy, kim jesteśmy.
To były piękne chwile, mówił pięknie też do Polaków o Polsce, mówił, to ogromny zaszczyt stać w tym mieście pod pomnikiem Powstania Warszawskiego i zwracać się do narodu polskiego, będąc w Polsce, o jakiej marzyło tak wiele pokoleń, bezpiecznej, silnej i wolnej. To moja pierwsza wizyta w Europie Środkowej w roli prezydenta. Jestem zachwycony, że odbywa się ona właśnie tutaj, w tym wspaniałym kraju. Polska jest geograficznym sercem Europy, a co ważniejsze, w polskim narodzie widać duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo jesteście silni, wspaniałym duchem. Przez 2 stulecia Polska padała ofiarą ciągłych, brutalnych ataków, ale mimo że jej ziemie były najeżdżane i okupowane, a państwo zniknęło nawet z mapy, nigdy nie udało się wymazać Polski z historii, czy też z waszych serc. W tych mrocznych czasach nie mieliście wprawdzie swojego kraju, ale nigdy nie straciliście swojej dumy. Dlatego mówię dziś z prawdziwym podziwem, od pól i wsi aż po wspaniałe katedry i miejskie place, Polska żyje, Polska rozwija się, Polska zwycięża. Mimo wszelkich działań, które miały zmienić czy zniszczyć wasz kraj, mimo opresji trwaliście i zwyciężaliście. Jesteście dumnym narodem Kopernika, Chopina i świętego Jana Pawła II. Polska jest krajem bohaterów, jesteście narodem, który naprawdę wie, czego broni. To były wspaniałe chwile. 2017 rok. Donald Trump był witany. No, to było, był witany...
Jak swój prezydent.
Tak, to nie był tylko jakiś prezydent obcego państwa. To nawet
nigdy Duda nie był tak witany, tak, jak był witany Trump.
Porównywało się do witania Jana Pawła II.
Ładnie tak.
Nawet krytyczni politycy czy obserwatorzy życia publicznego. No, to były, powiedzieliśmy, fajne, wspaniałe chwile, ale to był środek gdzieś 2017 roku, chyba sierpień.
Lipiec
może, tak. Parę miesięcy później już te relacje zostały zepsute. Na początku te weta Dudy odnośnie tych reform pisowskich, potem początek 2018 roku.
To już się posypało
całkowicie.
To już
jest wojna z Izraelem, ta nowelizacja ustawy o IPN-ie, przez to też ze Stanami Zjednoczonymi na pół roku co najmniej te relacje były zamrożone. Potem PiS się z tego rakiem wycofał. Mówiliśmy w siedzibie w Mosadzie.
Nie rakiem, bo to rakiem to było powoli. Spieprzał!
Duda w tym czasie w Waszyngtonie
był. W ciągu jednego dnia uciekli.
W Stanach Zjednoczonych Duda wtedy był. Z Trumpem się nie spotkał. Także ten 18 rok, powiedzmy, był gorszy. No i potem, ale po tym, jak Polska się z tej ustawy wycofała, no to z powrotem te relacje się ocieplały. Duda był znowu w Waszyngtonie. Potem były te różne podpisywania tych umów na uzbrojenie, na samoloty F-35, na rakiety Patriot. Także te relacje się rozwijały. Potem tuż przed wyborami w 2020 roku Andrzej Duda znowu był w Waszyngtonie, mówił tam o szczepionkach, jak to załatwi, jak to w Polsce będziemy mieli szczepionkę ze Stanów, co z tego wyszło, wiemy. Potem nawet po wyborach mówiliśmy, to trzeba też powiedzieć, że polskie władze czy telewizja zachowały się w sposób taki lojalny do Trumpa i lojalny, myślę, do prawdy, bo te gratulacje, mówiliśmy, dla Bidena, to były takie, że gratuluję udanej kampanii. Potem przy tych blokadach Donalda Trumpa na Twitterze i w mediach społecznościowych też się pojawiały takie materiały, które no, pokazywały, że nie ma to nic wspólnego z wolnością słowa. No ale co dalej? Co zrobi Polska? Co powinien zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości teraz w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Czy się przestawić na Joe Bidena i po prostu, nie wiem, dalej szukać sojuszy, czy nie wiem, próbować jednak zacieśniać więź z Unią Europejską? Jak myślicie?
Nie wiem, do czego się odnieść, bo bardzo dużo tematów poruszyłeś, ale może wrócę do tego przemówienia, bo chciałem 2 słowa powiedzieć.
17 roku, tak?
Właśnie, no to było piękne przypomnienie, ten fragment o papierologii, to nawet zostało użyte to słowo, że zobaczcie, nie dzięki ustawom państwa, nie dzięki jakimś regulacjom, nie dzięki przywilejom, które państwo daje, tylko dzięki wolności, że państwo ludziom daje spokój, a oni zaczynają się rozwijać, oni zaczynają produkować, budować, czynić sobie ziemię poddaną, jak to Bóg przykazał. To właśnie tak powstał dobrobyt świata zachodniego. Trump próbował to Polakom przypomnieć. Polacy bili brawo, Polacy skandowali, Polacy się cieszyli, ale czy Polacy zastosowali? Tu niestety nie zastosowali ani Polacy, ani rząd Prawa i Sprawiedliwości, produkując coraz więcej ograniczeń, a teraz już mordując na potęgę polską gospodarkę. Także to przemówienie piękne, ja bym nazwał je punktem szczytowym prezydentury Trumpa, że to była najlepsza, to był najlepszy czas.
W Polsce też od razu
to był najlepszy czas Trumpa. W tym przemówieniu pożegnalnym, zobaczcie, on odwołał się do tego porozumienia, także tu moja opinia nie jest jakoś, że tak powiem, odosobniona, ale sam prezydent Trump wymienił to wydarzenie. To przecież był w wielu państwach, rozmawiał z wieloma przywódcami, wygłosił wiele przemówień, a tu zobaczcie, to przemówienie w Warszawie uznał za jedno z najważniejszych. O nim wspomniał w tej mowie pożegnalnej. Jeśli chodzi teraz o artykuł pana redaktora Stankiewicza, bardzo, że tak powiem, miłe zaskoczenie, bo to jest rzeczowy tekst, tam nie ma wiele propagandy, można tak powiedzieć. Te wszystkie wydarzenia, tak jak przedstawiłeś całe kalendarium...
No i tak to skróciłem, bo to jest długi artykuł.
Wiem, ale one są bardzo ładnie tam rzeczowo opisane i wyziewa stąd jedna rzecz, którą też opisałem już chyba w 2018 albo jeszcze w 2017 roku w takim artykule o potrzebie sojuszu cywilizacyjnego ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wystarczy tylko sojusz militarny, nie wystarczy sojusz polityczny, nie wystarczy nawet współpraca gospodarcza otwarta, której zresztą do dzisiaj nie ma, tylko potrzebny jest ten sam katalog wartości. Na tym, na Słowie Boga oparta jest Ameryka, na Słowie Boga jeszcze nie jest oparta Polska. Dlatego jest ta dysharmonia, ta niezgodność, niedopasowanie tych dwóch stron. I z tego tekstu redaktora Stankiewicza też przebija to niedopasowanie, że oni postawili na to, czy się uda Trumpa złapać i zrobić sobie sweet focie, czy nie. A nie budowali na wszystkich poziomach więzi ze Stanami Zjednoczonymi, bo to powinny być różne fundacje, powinny być think tanki, powinna ambasada polska w Stanach Zjednoczonych działać. Tu notabene teraz jest skandal w PiS-ie z ambasadą moskiewską, że tam jakiś rzecznik czy doradcy, rzecznik chyba Urbana jest teraz ambasadorem PiS-u, Polski pisowskiej, nie? Pod rządami PiSu, już zapisu w Moskwie, nie? Ale wiecie, kto protestuje?
To nie przecież.
No ale dlatego właśnie ten pokazałem tu słabość dyplomacji odziedziczonej po komunizmie. Zobaczcie, że to sami z PiSu, no pani redaktor Kania ze środowiska.
Największy taki beton pisowski.
Może tam nie, że zaraz beton, nie? No tam przecież teraz zainwestowała w różne rzeczy, tam także się prezentuje, ale na pewno jest to część pisowskiej, można powiedzieć, tej sceny politycznej. I zobaczcie, oni biją w PiS. Oni już sami mają dosyć tego PiSu. Mówiłem wcześniej, jak ci działacze Solidarności bili w IPN i w te ich prokuratury, które nic nie działają, nie? 16 lat i nic z tego, żadnego pożytku. Zobaczcie, teraz środowisko Gazety Polskiej zaczyna bić w rząd, mówiąc, że tutaj rzecznika Urbana robią ambasadorem w Moskwie. No podobne sytuacje były za oceanem, że tam penetracja komunizmem, służbami specjalnymi w środowiskach polonijnych jest ogromna. I zobaczcie, absolutnie nie wykorzystano tego czasu Trumpa. Pokażcie mi inicjatywy Polska-Polonia, USA. Co się wydarzyło? Gdzie tu zacieśnienie relacji? Co, jak na przykład wciągnęliśmy Polonię w polskie życie polityczne? Przecież mieli tam mieć swoich przedstawicieli w Sejmie i w Senacie.
Nic się nie wydarzyło.
Nic się nie zdarzyło. Okrągły stół dalej obowiązuje. Tak jak to zaprojektował Kiszczak z Jaruzelskim, tak to działa dzisiaj. Rząd PiSu tutaj niczego nie zmienił. Nie było żadnego otwarcia na inicjatywy wspólne polsko-amerykańskie na przeróżnych, najniższych szczeblach. Bo to by zacieśniło na poziomie właśnie społeczeństwo. I teraz niezależnie jaki będzie prezydent, to związki polsko-amerykańskie by kwitły. A teraz postawili wszystko na sweet focie z Trumpem. Nie ma Trumpa, oni są w nocniku. No i tyle komentarza.
Redaktor Cezary Kłosowicz, co powinni, jak teraz PiS się zachowa, jak myślisz, czy będzie próbował na tego Bidena się jakoś przedstawiać, na tą administrację, podobno wrócą ludzie Obamy właśnie do Departamentu właśnie Spraw Zagranicznych?
Myślę, że PiS tam sobie kontakty znajdzie. Znaczy, wystarczy, że odgrzebie stare, bo z kolei przed wyborem Trumpa mówili, że nie mają żadnych kontaktów z ekipą Trumpa, tylko mnie stawiali na Clinton, także coś tam...
Z Obamą mieli
jakoś,
kontakty.
Jakoś się tam dogadają, szczególnie, że teraz tu Biden jest podobno przyjacielem Unii Europejskiej, czyli Niemiec. PiS z Merkel też ma układy, no to się wszyscy tam jakoś razem dogadają, tylko no, czy to będzie korzystne dla nas, to nie sądzę.
No tutaj pan Stankiewicz mówi, że też ta przyjaźń PiS-u z Trumpem była też tym spowodowana, no, że PiS według tego Stankiewicza walczy z Unią Europejską, no i jest krytykowany za Unię Europejską, a od Trumpa tej krytyki nigdy nie było. No i teraz jak nie będzie Trumpa, no to będzie krytyka i z Unii, i ze Stanów Zjednoczonych, no i już żadne te projekty pisowskie, nie wiem, położenia łapy czy na sądach, czy na tych trybunałach nie będą miały szans powodzenia.
No ja bym nie wykluczał w tym momencie scenariusza rzeczywiście przedterminowych wyborów i że PiS będzie no, najpierw miał jakieś tam procesy o łamanie tych konstytucji, praw różnych, ustaw, dotrzymywanie różnych tam terminów, nakazów i tak dalej, wynikających z konstytucji i różnych praw za te różne dziwne rzeczy przy sądach. Później jeszcze dojdą procesy związane o zabór mienia, o tam różne kolesiostwo w tych firmach, spółkach Skarbu Państwa. Także tam będą mieć dużo, dużo zajęcia, a przyjdzie nowa ekipa. Przyjdzie nowa ekipa, bo jeśli jeszcze można było powiedzieć, że w polityce międzynarodowej ktoś, czyli tu Donald Trump, popierał ekipę pisowską i był dla niej takim, można powiedzieć, ochronnym takim tarczą ochronną, żeby tam ta krytyka na te różne dziwne działania PiS-u nie spadała. Był przeciwwagą dla Unii Europejskiej, dla krytyki niemieckiej. No to już teraz tego nie będzie. Być może, że to... Oczywiście PiS będzie się szybko próbował tam przewartościować i bardzo łatwo im to pójdzie, bo oni duchowo, to przecież oni w ogóle z Trumpem nie mają nic wspólnego. Jak Trump mówi o biurokracji i papierologii, a co to jest PiS? To jest biurokracja i papierologia, przecież to nie ma nic.
Stawę powinni taką zrobić, że zlikwidujemy.
Także oni w rzeczywistości są mentalnymi komunistami, także im do demokratów, do komunistów tych amerykańskich, to są ich bracia w wierze, nie? Czy jak ich tam nazwać. Także tu oni się od razu, tu powinowactwo, że tak powiem, od razu wyczują i zrozumieją, tylko że mają już pewne przestępstwa za sobą, pewne łamanie konstytucji i tak dalej, i z tego nie wiem, jak się wyłgają. Teraz będzie, myślę, taka próba tutaj, że zacznie trzeszczeć ten obóz pisowski, ktoś będzie tutaj próbował szybko się jakoś wyłgać z tego i już przejść na stronę Merkel, Unii Europejskiej i tak dalej, no a reszta, szczególnie ci, którzy mają cięższe przestępstwa na głowie, no będą walczyć, czyli będzie tak troszeczkę jak w Moskwie było, że byli ci, którzy dopiero strojki, no i był taki beton, pamiętacie, tam nawet się tam prali w Moskwie, nie? Był taki przewrót Janajewa to się nazywało, no właśnie o to chodziło. Tu w Polsce to tam nie przewiduje takiego scenariusza, ale uważam, że Prawo i Sprawiedliwość praktycznie straciło zdolność prowadzenia polityki dalej w takim w momencie, kiedy Polska nie jest suwerennym państwem. Gdyby Polska była suwerennym państwem, no to tam czy nas lubią, czy nie lubią, to moglibyśmy mieć wiecie gdzie. Ale Polska ma suwerenność, tak przynajmniej parę lat temu było na poziomie 30%, reszta to jest Unia Europejska, nie? No teraz to ja myślę, że my mamy tam na poziomie może 7% suwerenność już, bo to 30% to się mówiło gdzieś 15 lat temu, jakśmy wchodzili do Unii i zaraz potem, nie? Że tutaj praktycznie 70% ustaw to jest prawo unijne, a my tylko 30% tam spraw załatwiamy. No teraz to tam już mknie do zera szybciuśko. I myślę, że stąd te ruchy w Polsce, że tu zobaczcie, zaczęły się takie gwałtowne ruchy polityczne, nie? Platforma już tam ją zostawiają.
Tu senator, nawet nie wiem, czy już Mucha podobno.
Senator Bury, dzisiaj Mucha. już wyczuła, co trzeba.
A to, to nie jest ta, co
to jest nowa twarz w polityce właśnie.
Kto wybiera drużynę do finału Pucharu Polski?
Jako minister sportu?
Jako minister sportu.
A nie, no to widać. To był taki film Poszukiwany i tam był taki prezes od wszystkiego. Nie, no to tu mamy muchę od wszystkiego. Nie? Ona już teraz też...
idzie do Hołowni jako nowa twarz.
Mimo, że zima, to tam mróz tu w Lublinie, a zobaczcie, mucha wyczuła, gdzie trzeba iść i tak to ja sobie wyobrażam, że tu nowa siła polityczna zacznie nam szybko nabrzmiewać, taka już taka nastajaszcza, proeuropejska, tam liberalna, lewicowa, jakby kto się tam chciał nazwać. I tu szybko nowe twarze zaczną zasilać tę formację. Wczoraj była śmieszna sprawa, znaczy chyba przedwczoraj, bo najpierw odtrąbiono sukces, że senator Bury idzie do Hołowni, nie? I już tu Hołownia ma wpływ
potem
na Senat.
Bury pomyślał, że może mówić to, co myśli.
To, co myśli. Bo akurat Jacek tam ma, że tak powiem, o gospodarce dość dobre pojęcie, no bo jest biznesmenem i on rzeczywiście jest nową twarzą w polityce, w przeciwieństwie jednak do trochę już zużytej twarzy pani Muchy. Nie wiem, czy pamiętasz taką fajną, mieliśmy kiedyś manifestację, przywitanie
Tuska, z kibolami, tak.
I tam widzieliśmy na żywo, z jednej strony był baner pani Muchy, bo ona wtedy z namaszczenia Tuska startowała do czegoś, a z drugiej strony stała na żywo. I tak patrzysz, mówię, ty, to inna kobieta jakaś, nie? W ogóle niepodobna, nie? Ale to już te blaski i cienie, to sobie... zostawimy. Jacek powiedział, że on jest przeciwko 500+, że to jest socjalizm. On jest, no tu się mówi, że to przeszkadza przedsiębiorcom, niszczy rynek pracy.
Że powinien być jako
Zaraz najpierw mówimy, co powiedział, że jest źle w tym 500+,
że nie zachęca do pracy,
że to jest socjalistyczny pomysł i że on by to zrobił, bardzo mądry kierunek, że on by to zrobił, żeby... Tylko ja bym jeszcze powiedział, żeby tam nie wiem, przez 10 to pomnożył. Nie żeby tam 500 zł było ulgi podatkowej, nie? Ale żeby było tam powiedzmy z 10 tysięcy miesięcznie tam, o to tak, to już bym widział, nie? Żeby ten próg podatkowy, od którego się płaci podatki, podnieść. Taki zresztą PiS to obiecywało. PiS to obiecywało te różne rzeczy. Oczywiście już nikt nie pamięta,
Oni twierdzą, że podniosła, ale tylko jak tam prawie nic nie zarabiasz tak rocznie.
Tak,
w rzeczywistości jak zarabiasz to powiedzmy średnią krajową, to tam masz dalej tyle, co byłeś.
Senator Bury powiedział parę mądrych rzeczy o tutaj zmianie tego 500+ i od razu wojna. I od razu wojna.
Że to nie
o, co ten Bury opowiada? Jakieś kapitalistyczne mrzonki mu w głowie. Nie będzie kapitalizmu. Socjalizm musi rządzić. Oczywiście, no tam sobie wiecie, ja robię. Ale taki mniej więcej jest wydźwięk tych epistoł, które wypowiada teraz Szymon Hołownia. Także widzicie, nowy nabytek.
Zobacz, powiedziałeś, że Bury nowa twarz, a jednak też się umie znaleźć, bo jak Mucha powiedziałeś, że wyczuła, no to Bury też wyczuł gdzieś.
A i jeszcze był przed Muchą.
Także też nosa ma.
Powiesz nosacz.
Tam nie znam go za dobrze, no to już dawno temu.
No byłeś mały wtedy.
Przechodzimy do ogłoszeń, chyba że jeszcze coś chcecie na koniec dodać. Widzimy się jeszcze o godzinie 18, także
będziemy
te wątki amerykańskie będą kontynuowane.
Kiedy byliśmy przy tych sprawach ułaskawień, zobaczcie, tam Czarek powiedział, że jak tam za tak drobne przestępstwo już kilkanaście miesięcy ktoś przesiedział w więzieniu, no to Trump mówi dość, ułaskawiamy, już tam
Nie przesiedział, miał przesiedzieć. Czekali na koniec pandemii, żeby go wsadzić.
Aha, i to on stwierdził, że no to już tam machnijmy na to ręką, wystarczy mu tego, co przeżył, tego stresu i tak dalej na procesach. My w Polsce mamy skandaliczną sprawę. Otóż praktycznie niewinny obywatel Szwecji, nie, jechał do Rumunii w biznesach. Wylądował na Okęciu, a tu capas go, bo patrzył Chińczyk. Znaczy on etnicznie Chińczyk, ale obywatel Królestwa Szwecji normalnie. I wyobraźcie sobie, że komuniści chińscy, za to, że on uciekł z Chin, a potem wspierał bardzo zwalczaną organizację religijną, czy ruch religijny, drogę, jak to oni mówią, Falun Gong w Szwecji, wspierał bardzo prężnie ten biznesmen, no to stwierdzili, że oni mają do niego zarzuty karne i go chcą że tak powiem, sądzić w komunistycznych Chinach, nie? I żeby Polska go wydała stronie komuszej, czyli chińskiej. Nie? Mówiliśmy specjalny program, dwa specjalne programy już o tym były. Tu dobra wiadomość, że niedawno właśnie Sąd Najwyższy zdecydował, że ponowne rozpatrzenie tej sprawy ma być, czyli nie przyznał rację wcześniejszemu sądowi, że jednak można go wydać, czyli no jest jakaś nadzieja, tylko jest pewien problem. Ten człowiek siedzi, niewinny człowiek, siedzi już 2 lata w polskim areszcie na Białołęce. To jest skandal. Dlatego zapytaliśmy najpierw mecenasa Kita Igrockiego, czy to jest możliwe. Okazało się, że tak, że możemy pisać do tego niewinnie siedzącego w polskim więzieniu, w areszcie precyzyjnie mówiąc, człowieka, możemy pisać listy czy kartki ze słowami otuchy. Pan i tu Zhihui Li, mam nadzieję, że mniej więcej dobrze przeczytałem to, no, trudne dla mnie nazwisko, siedzi już 2 lata w areszcie. Tu oczywiście był specjalny program, jest notatka też na naszej stronie, możecie sobie to przeczytać. Adres aresztu, areszt śledczy w Warszawie, Białołęce, to jest ulica Ciupagi 1. To ciekawe mają tę nazwę tej ulicy, jeśli chodzi o areszt. Ciupagi 1, 03-016, kod Warszawa. I na ten adres można pisać słowa wsparcia dla pana Li. Jeszcze jest problem językowy. No bo można pisać po chińsku, ale jest też światełko w tunelu, można pisać po szwedzku. Jeśli byście mieli jakiś problem, chcielibyście jakąś krótką notkę do pana Li wysłać, bardzo do tego zachęcam, zaraz powiem dlaczego. Piszcie do nas na kontakt kontakt@idspodprat.pl, a my wam to przetłumaczymy na szwedzki. Na chiński nie obiecuję, ale na szwedzki damy radę, bo mamy szwedzkich widzów, których pozdrawiam, Polonię szwedzką bardzo serdecznie. Także przetłumaczymy wam, no i będziecie mogli wysłać tu adres. Za mną widać tego aresztu śledczego. Możecie sobie przepisać. Jeśli nie zdążycie, to też piszcie na kontakt kontakt@idspodprat.pl, to wam wszystko wyślemy. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, wsparcie dla tego człowieka. Tak jak słyszałem, to jest bardzo, bardzo uczciwy człowiek i taki szukający pomocy też u Boga i tak dalej. Także zachęcam też oczywiście wszystkich chrześcijan do modlitwy za pana Li, żeby został wypuszczony, żeby został jak najszybciej. Tu szansa, tak jak mówił w naszym programie mecenas Kita Igrocki, to jest, zdaje się, w marcu, bo do tego czasu ten areszt został mu przez sąd przywalony, a może w marcu zostanie wypuszczony, dałby Bóg. Kondycja psychiczna takiego człowieka, no wiecie, w jakim jest stanie. Stąd te wasze słowa, nasze słowa otuchy mogą być dla niego wręcz kluczowe, jeśli chodzi o przeżycie. Jeśli chodzi o przeżycie, to jest bardzo ważna sprawa. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale drugi jest też wątek ważny, żeby zarówno służba więzienna, która mam nadzieję dostanie kilkadziesiąt, dałby Bóg, kilkaset, a może więcej kartek od naszych widzów, zobaczy, że ktoś się o tego człowieka upomina. Oczywiście to dotrze też do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo ostateczną decyzję podejmie minister Ziobro, czy wydać tego człowieka komunistom chińskim, żeby go prawdopodobnie zamęczyli tam na śmierć, czy też go uwolnić. Także bardzo proszę tę akcję, żeby wziąć poważnie do serca. Jeszcze raz powtarzam, chcecie, żeby wam przetłumaczyć na szwedzki, piszcie do nas kontakt@idspodprat.pl.
To jest ogłoszenie, jeśli chodzi o waszą pomoc, o to, co możecie zrobić. A dzisiaj jest nieduża zmiana w ramówce telewizji Idź Pod Prąd właśnie ze względu na te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Już o niej wspomnieliśmy. O 18:00 nie będzie Którędy do Nieba, tylko będzie normalna Idź Pod Prąd dogrywka. Właśnie będziemy na żywo relacjonować wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. O 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a program duchowy o 20:30. Będzie to nowy program Fundacji Twój Ruch Idź Pod Prąd. Szczerze o życiu zakonnicy. Rozmowa z siostrą Tymoteuszą Gil. Możecie to zobaczyć o 20:30. 30 już dzisiaj, czyli zmiana, ten program Którędy do Nieba z 18 jest przeniesiony dzisiaj, w dniu dzisiejszym, na 20.30. Z ciekawych ogłoszeń...
Mogę jeszcze chwilę. Koncepcja tego programu jest, że bierzemy ludzi o ciekawych drogach życiowych i młodzież z Fundacji Twój Ruch zadaje im pytania. To jest pierwsza jak gdyby część i ją dzisiaj zobaczycie o 20.30. Czekamy teraz na wasze pytania i mamy nadzieję, że siostra Tymoteusza zgodzi się ponownie wziąć udział w podobnym programie, ale już głównie będą pytania od was. Być może młodzież jeszcze będzie dopytywać. I chcielibyśmy w serii tych programów pokazywać ludzi o takich dość niezwykłych profesji. Jeśli macie wśród znajomych takich ludzi, to też podsyłajcie nam propozycje. kontakt@ispodprat.pl.
Możecie też pisać właśnie pytania w komentarzach, na czacie, na YouTubie i na ten adres, na który pastor przed chwilą powiedział. Z ogłoszeń na portalu Idź Pod Prąd. Profesor Simon, doradca premiera, prezes Kaczyński, zachowuje się skandalicznie, ale nikt go nie skaże. Simon, przepraszam. Wczoraj ten artykuł pojawił się też na głównej stronie wirtualnej Polski, także tam już któryś raz gościmy. Czekamy też
źródło
na wasze...
było podane.
Pewnie w środku.
I w środku, i na końcu.
Ale i na początku.
Noż tak nie wymagamy tak wiele, ale czekamy, cieszymy się i doceniamy.
Czekamy na wasze pytania do lekarz Małgorzaty Kubickiej-Frączek, która przyjęła pierwszą dawkę szczepionki. Piszcie w komentarzach, przesyłajcie na adres kontakt@idpodprąd.pl, bo także przygotowujemy dla was program właśnie odnośnie szczepionki. Także jak macie pytanka odnośnie szczepionki, przyjmować, nie przyjmować, jaką, kiedy i tak dalej, wysyłajcie na kontakt@idpodprąd.pl. Z ogłoszeń po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, jak żyć w zdrowej wspólnocie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1957 roku.
A na podsumowanie wątku amerykańskiego przypominam o naszej akcji, o modlitwie za Stany Zjednoczone, za szczególnie chrześcijan amerykańskich, za polityków tej prawej strony, żeby teraz umieli się podnieść po tym ogromnym ciosie, jaki zadali im komuniści, i znowu prowadzić Amerykę ku wielkości.
Także to twoje orędzie, myślę, dołączymy na koniec dzisiejszego programu. Po kartce z kalendarza my się z państwem będziemy już żegnać. Dziękuję wam za udział w programie. Pastor Paweł Chojecki był z nami.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
W Nowym Testamencie jest takie ostrzeżenie dla wspólnoty Kościoła, ale dotyczy to szerzej, można powiedzieć, każdej wspólnoty ludzkiej, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Czyli jak w jakiejś wspólnocie będzie się działo coś złego, będziemy to tolerować, to ten krąg zła będzie się poszerzał, aż ogarnie całą tę zbiorowość, wspólnotę, partię, wpisz tam właściwie. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim Kościoła. Ale ja chciałem wam pokazać w Starym Testamencie u najmądrzejszego człowieka chodzącego jako człowiek po ziemi, czyli Salomona, króla, w 16 rozdziale jest mowa o pewnym rodzaju ludzi, których trzeba unikać albo w jakiś sposób podziękować im za udział we wspólnocie. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca przyjaciół. Czyli zobaczcie, są ludzie, którzy z jakichś powodu dewiacji w ich charakterze, z jakiegoś umiłowania zła, będą się cieszyć, kiedy ludzie się będą wokół nich naparzać. Jeśli takich ludzi pozostawisz w swoim otoczeniu, jeśli będą we wspólnocie, którą tworzysz, to niedługo ta wspólnota zacznie się kłócić, zacznie jeden na drugiego krzywo patrzeć, zaczną się tworzyć stronnictwa, zaczną się tworzyć podziały, a potem to i ty będziesz miał dosyć bycia w takiej wspólnocie. Czyli albo zawalczysz o czystość wspólnoty i nie dopuścisz, żeby tacy ludzie ją niszczyli, albo nie będziesz miał wspólnoty.
20 stycznia 1957 roku odbyły się w Polsce tak zwane wybory do Sejmu drugiej kadencji. W poprzednim roku miało miejsce wiele szczególnych wydarzeń. Ogłoszono amnestię, na mocy której wypuszczono z więzień wiele tysięcy więźniów politycznych. Doszło do krwawych rozruchów w Poznaniu. W październiku objął władzę Władysław Gomułka. Doszło też wtedy do wybuchu powstania na Węgrzech. Został zwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński. Spotkania przedwyborcze były niejednokrotnie bardzo burzliwe. Wygwizdywano kandydatów, którzy mieli rekomendacje władz. Zdarzały się próby pobicia ich. Rozpowszechniano ulotki wzywające do bojkotu wyborów. Ludzie podejmowali próby zgłaszania lokalnych list wyborczych, do czego formalnie mieli prawo, ale komisje wyborcze odmawiały rejestrowania tych list. Ostatecznie wyborcy mogli głosować tylko na jedną listę, tak zwanego Frontu Jedności Narodu, skupiającego wszystkie organizacje polityczne, których istnienie komuniści dopuszczali. Choć wynik wyborów był przesądzony, komunistom bardzo zależało na frekwencji. Po rozmowie z premierem Cyrankiewiczem prymas Wyszyński wezwał naród do głosowania, stwierdzając, że udział w nim jest obowiązkiem sumienia. W trakcie kampanii Władysław Gomułka stwierdził: tylko Polska socjalistyczna może figurować na mapie Europy jako państwo niepodległe i suwerenne. Wezwanie do skreślania kandydatów PZPR z kart wyborczych jest równoznaczne nie tylko z wezwaniem do przekreślenia socjalizmu w Polsce. Skreślanie kandydatów naszej partii to przekreślanie niepodległości naszego kraju. Według oficjalnych danych w wyborach wzięło udział około 95% uprawnionych. W okręgu wyborczym w Nowym Sączu doszło do wydarzenia bez precedensu. Jeden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości i wybory musiały zostać powtórzone.
Drodzy amerykańscy przyjaciele, zapewne jesteście zszokowani tym, co w ostatnim roku stało się z Ameryką. Pozwólcie, że jako wielki wasz przyjaciel, który często stawiał Amerykę za wzór dla całego świata, powiem wam, jak ta sytuacja wygląda z zewnątrz. W swoich kazaniach zadawałem często pytanie, dlaczego konstytucja amerykańska jest tak krótka? Odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna do zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj. Wasza konstytucja nie wisi samoistnie w powietrzu, ale nierozerwalnie opiera się na Biblii. To wraz z nią była drogowskazem dla waszych przodków. Amerykańska konstytucja może prawidłowo funkcjonować tylko w chrześcijańskim społeczeństwie. Inaczej mówiąc, dobrobyt, sprawiedliwość i potęga Ameryki rosły, gdy w waszym narodzie była odpowiednia liczba mężczyzn i kobiet, którzy osobiście zaufali odkupieniu, jakie przyniósł nam dzięki swojej krwi przelanej na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus, oraz którzy żyli poświęconym Mu życiem. W 2016 roku, po zwycięstwie Donalda Trumpa, zadałem pytanie: nowa era Kościoła czy ostatnia prosta przed końcem? Kiedy w 2018 roku odwiedziłem wasz wspaniały kraj i wiele waszych biblijnych kościołów, wróciłem z bardzo smutnymi przemyśleniami. Nagrałem dla was wtedy 4 kazania pod tytułem „Jak wypędzić komunistów z kościołów”. Bardzo bym chciał, by do amerykańskich patriotów dotarła wreszcie prawda, że ten wielki kryzys, z jakim dziś się mierzymy, nie wynika z potęgi komunistów i globalistów, ale ze słabości amerykańskich chrześcijan i amerykańskich kościołów. Wiara w to, że Ameryka zawsze będzie chrześcijańska i nigdy nie będzie socjalistyczna, okazała się pokładaniem nadziei w człowieku, a nie we wszechmocnym Bogu. Świat się jeszcze nie skończył. Jezus chce, by wszyscy Jego uczniowie wysnuli właściwe wnioski z tragedii, która rozegrała się w ostatnich miesiącach. Nie dajmy się zwieść tym, którzy będą nawoływali do eskalacji przemocy, secesji czy rozwiązań czysto politycznych. Ameryka była miastem na wzgórzu tylko z jednego powodu. In God we trust. Macie więc przed sobą prostą drogę do odmiany losu waszej ojczyzny i całego świata. Amerykańscy chrześcijanie muszą wrócić do głębokiego oddania Jezusowi Chrystusowi i odrzucić światowy styl życia opisany w liście do kościoła w Laodycei w Księdze Apokalipsy, rozdział 3. Musicie ponownie sięgnąć do głębokiej mądrości Słowa Bożego, modlić się o otwarcie na nią oczu, rozpalić w sobie ponownie zapał do ewangelizacji swoich rodaków i całego świata. Potrzebujecie znowu silnych Chrystusem kościołów. Dlatego też skupcie się wokół Bożych pastorów, odrzucając zwodnicze nauki teologii sukcesu. Przecież to jej przedstawiciele mamili was rzekomo objawionym im z nieba triumfem Trumpa w wyborach 2020. Kościół Chrystusa jest silny tylko wtedy, kiedy składa się z uznających swoją słabość pokornych uczniów Jezusa, wielkich Jego siłą i Jego mocą. To jest prosty klucz do odbudowy i zwycięstwa. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za was modlić, udzielać wam wsparcia i starać się być dla was zachętą i inspiracją. Pamiętajcie, to nie jest walka tylko o Amerykę, to wojna o cały świat.